Ojdzie babcia z ziarna, babcia ziarnowska. Byłam babcią taką potrójną, babcią Józią z plebanii, babcią ziarnowską i babcią Kasią, bo mam dwóch wnuków, takich wielkich już chłopów.
Uśmiech i dystans do siebie, jak i otaczającego świata, to cechy najbardziej pożądane w pięknym życiu bez względu na wiek. Głos, który Państwo usłyszeli, to głos polskiej aktorki teatralnej i filmowej Katarzyny Łaniewskiej.
Ja naprawdę specjalnie stoję. Mam na tyle jeszcze sił w nogach, że mogę stać. Był taki aktor znakomity, Władysław Hańczak, który w Chłopach grał. Zawsze jak wchodził na próbę, na scenę, to od razu się pytał, gdzie ja siedzę. A ja jakoś przywykłam, że ja stoję, jak się spotyka.
A sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Dzisiejszy program zrealizuje Jarosław Gołofit. Katarzyna Łaniewska, znana przede wszystkim telewidzom jako gospodyni proboszcza z serialu Plebania. Aktorka, która przez ponad 50 lat zagrała kilkadziesiąt ról teatralnych i filmowych.
Ja mogę powiedzieć taką prawdziwą anegdotę. Kiedyś będąc w Teatrze Ateneum przed lustrem się charakteryzowałam i mówiłam tak, no ja mam taki zapałczany wiek. A koleżanki mówią, co to znaczy zapałczany? 48 miałam wtedy, przeciętnie było na pudełku zapałek pisane. 48 przeciętnie, no. A jaki byś chciała? Ja mówię, no ja wiem, Chrystusowy, oczko może, Mickiewiczowski, tak. A ty niech, ciesz się, że nie masz pejsachowego. To była moc. A jaka to moc tej pejsachówki? 76. A już przekroczyłam.
Przyglądając się dokonaniom scenicznym i filmowym Katarzyny Łaniewskiej, aż trudno uwierzyć, że aktorką została trochę przez przypadek. W młodości interesowała się sportem. Chciała nawet zdawać na AWF. Jednak koledzy namówili ją na pracę w amatorskim teatrze, gdzie była inspicjentką. Któregoś dnia jedna z aktorek rozchorowała się i dzięki temu zastąpiła ją w sztuce Młoda Gwardia. Ponieważ jako jedyna znała wszystkie kwestie. Po zagraniu tej roli namówiono ją do zdawania egzaminów do szkoły teatralnej. Zdała i w ten sposób zaczęła się jej przygoda z aktorstwem.
A poza tym z wiekiem się docenia. Czasami jak ja patrzę na siebie, na jakieś stare filmy, jeszcze starsze niż ten Kogiel Mogiel, gdzie byłam bardzo młoda, patrzę się, czego ja od siebie wtedy chciałam. A to nogi niedobre, a to tamto całkiem ładna dziewczyna byłam. To myślę, to, no to teraz jak ktoś mówi, że ładnie wyglądam, ja mówię przez okno, bardzo mi jest dobrze. Nie, no ja sądzę, że naprawdę, że ja myślę, że wiara to jest coś, co nam daje siłę. To jest właśnie interesująca praca, to, że jest się, że można komuś coś służyć, że można komuś coś darować. Nie tylko jakieś materialne rzeczy, ale inne, coś z siebie dać. To jest chyba niezwykle ważne. A poza tym ja inwestuję w starość, więc się gimnastykuję, chodzę na basen. Bo ja kiedyś chciałam być sportówką, wcale nie aktorką, bo mi się wydawało, że aktorka to musi być piękna taka i w ogóle kapelusz nosić. A kapelusz to nosi pani Krakowska, a przedtem pani Hanka Bielicka nosiła. Co jeszcze mogę powiedzieć? Coś miałam powiedzieć, ale straciłam wątek, ale zaraz sobie przypomnę. Wiem, co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że jest coś takiego głupiego, niezrozumiałego dla mnie, że te środki masowego przekazu, czyli ta telewizja, radio, cały czas wpajają nam złe rzeczy. Wałkowanie najgorszych, najsmutniejszych spraw bez przerwy i wpędzanie w to wszystko. I ja dzwonię do swojej jakiejś koleżanki, ona nicko zaczyna, słuchaj, bo umarło, bo tego. Dziwnie ta nasza rzeczywistość w tej chwili wygląda, dziwnie.
Zostawmy wobec tego czasy obecne, wróćmy do wspomnień sprzed lat.
Skończyłam szkołę w 55 roku i byłam zaangażowana do Teatru Polskiego, wielkiego, pięknego teatru, przez samego twórcę tego teatru, wielkiego człowieka teatru, pana Arnolda Szyfmana. To jest wielka historia i rzeczywiście potem byłam w teatrach takich jak Narodowy, Dramatyczny, po raz drugi Narodowy, Ateneum i wróciłam, takie koło zatoczyłam, Teatr Polski, grałam jeszcze na Woli, w Teatrze Ochoty i spotykałam się naprawdę z wielkimi nazwiskami, które sądzę, że może starszemu pokoleniu tutaj w pierwszych ławkach coś powie, jak moim profesorem była pani Janina Romanówna, rektorem Jan Kreczmar, Wyszykowski, to byli Jan Świderski, to byli ludzie teatru, z którymi ja się stykałam, z którymi grałam, z panią Elżbietą Barszczewską i tak dalej, także rzeczywiście miałam to szczęście i jest dużo mniej ról przecież dla kobiet w teatrze niż dla mężczyzn. Tylko dwie sztuki są takie typowo tylko damskie, w których też miałam szczęście zagrać. I udało mi się przez to życie zawodowe przejść rzeczywiście grać różne role. Powierzona mi rola jest rolą taką, która... Ja czerpałam bardzo dużo z mojej babci. Moja babcia nazywała się Józefa, a tu jest Józefina. Była osobą może nie bardzo wykształconą, ale niezwykle mądrą mądrością właśnie taką życiową. Miała mnóstwo różnych powiedzeń, czasami niecenzuralnych. I ja to staram się zastosować. Poza tym miała poczucie humoru na swój temat i ja również takie poczucie humoru zachowałam do tej pory. Poza tym chyba każdej kobiecie, każdej matce, każdej babci jest bliska taka rola. Także wydaje mi się, jeżeli taką stworzyłam, a że przemycałam dużo swoich spraw, to rzeczywiście. Bo jeżeli takiej prostej kobiecie, autorów my mamy bardzo dużo i bardzo różnych, nagle piszą, że babcia Józia mówi do swoich dzieci, przestańcie dywagować. To ja mówię, żeby sobie w nos wsadzili te dywagacje, bo babcia Józia by tak nie powiedziała, tylko przestańcie gadać głupoty, prawda? Także ja bardzo dużo zmieniałam rzeczy. Poza tym nam czasami piszą takie rzeczy zupełnie niewykonalne, nawet dla dobrej aktorki, za którą się uważam, to że babcia Józia niepostrzeżenie dryfuje w kierunku drzwi. Więc mówię tak, nie bardzo niepostrzeżenie w mojej posturze nie mogę dryfować, prawda? No więc rzeczywiście my bardzo często, zwłaszcza ja, bo ja jestem osobą taką, nie zawsze na dobre mi to wychodzi, że mówię prawdę i kłócę się o rzeczy, które sądzę, że mam rację. I z tymi autorami się też wykłócam bardzo często o różne sprawy, że tak nie będzie. Kiedyś kazali mi po 5 czy 6 latach grania w tej plebanii, że babcia Józia wyjechała do Rzymu na pielgrzymkę i wraca po 10 dniach i mówi już tylko po włosku. Ja mówię, nie, przecież to nie jest kretynka. Panienka, która do Stanów Zjednoczonych wyjechała, już zapomniała po miesiącu, jak się mówi po polsku. Halo, będę mówiła. Nie, więc powiedziałam nie, absolutnie. I powiedziałam, nie będę grała, proszę mnie wyrzucić. To jest, ja zaryzykowałam, prawda, swoją pracę, swoje zarobki. Ale nie zgodziłam się na to, dlatego że mówię, nie, ona jest mądrą, starą kobietą. Jak mogła nagle, no to koniecznie, żebym chociaż różowy kapelusz miała. No to niosłam go w ręku.
Katarzyna Łaniewska w czasie stanu wojennego brała udział w koncertach poetycko-muzycznych. Najpierw w kościele świętego Stanisława Kostki, potem jeździła po Polsce. Była też kolporterką tygodnika Mazowsze. W środowisku aktorskim Katarzyna Łaniewska znana jest jako społeczniczka. Od lat opiekuje się domem aktora weterana w Skolimowie. Działała także w Związku Artystów Scen Polskich. Życie aktorki Katarzyny Łaniewskiej splata się z wyjątkowymi wydarzeniami w historii Polski.
To musiałabym sięgnąć głębiej do stanu wojennego. W stanie wojennym udało się nam, aktorom, skonsolidować się, bo to takie środowisko nie zawsze. Każdy jednak pcha siebie jakoś do przodu, nie zawsze jest solidarny. A wtedy byliśmy właściwie w 90% solidarni, bo odmówiliśmy udziału w tak zwanych środkach masowego przekazu. Masowego przekazu, to bardzo głupie słowo. Więc nie występowaliśmy w radio, w telewizji, nie braliśmy udziału w filmach. Graliśmy tylko w swoich własnych teatrach, jeżeli w nich byliśmy. I wtedy do mszy za ojczyznę zaprosił nas ksiądz Jerzy Popiełuszko. I ja miałam ten wielki zaszczyt. I wtedy sobie w ogóle nie zdawaliśmy sprawy, że stajemy przed ołtarzem z kimś, kto będzie błogosławiony, że to jest ten ktoś wybrany przez Boga. To był dla nas wielki zaszczyt i wielkie zdziwienie. mnie zaprosił ksiądz Jerzy, ponieważ on zaprzyjaźnił się jakoś z matką Joasi Szczepkowskiej, Romą Szczepkowską, żoną Andrzeja Szczepkowskiego, znakomitego aktora, a córką pisarza Jana Parandowskiego. I ona kontaktowała księdza Jerzego z aktorami i zapytała mnie, że ksiądz Jerzy chciałby, żebym brała udział w tych mszach. Ja powiedziałam, czy ja jestem godna, ja jestem tak związana mocno z kościołem. No to on chciałby się spotkać. Spotkaliśmy się po jakiejś demonstracji na rynku Starego Miasta. Przeskoczył taki chłopak właściwie w dżinsach, w koszulce, w kratę ze srebrnym ząbkiem, jak pamiętam, i zaczął pytać mnie, czy ja chcę. Ja miałam te same obiekcje, więc mówiłam, czy jestem godna, czy to, czy tamto. Powiedział, ale czy ja chcę? Ja powiedziałam, że oczywiście, że chcę. No i rzeczywiście zostałam zaproszona. I pamiętam tę pierwszą mszę za ojczyznę, gdzie jeszcze się odbywało to w środku, w kościele. Była taka masa ludzi, że ten kościół zaczął płynąć, to znaczy po kolumnach, po suficie zaczęła się lać woda, ponieważ było tak duszno, tak dużo ludzi było. I po tejże mszy za ojczyznę Ubecja chciała nas przestraszyć i mnie i Kazikowi Kaczorowi, aktorowi, mojemu koledze, spalono samochody. Na głównej ulicy, na Kruczej w Warszawie, polano to jakimś takim żrącym płynem. Mój samochód cały tak poszedł do góry, koła poprzecinane, jeszcze mi taką maszynką jakąś tam wypalili. Kazikowi to samo, a Piotrowi Szczepanikowi, piosenkarzowi, który też brał udział w tych mszach za ojczyznę, stodołę spalili, bo miał jakieś gospodarstwo w Falenicy. Chodziło o to, żeby nas przestraszyć, aktorów, żebyśmy nie chodzili tam. I rzeczywiście przyszły koleżanki, które miały być w następną niedzielę i zapytały, co robić. Ja mówię, no jeżeli wy nie pójdziecie, to znaczy, że oni zwyciężą i żeśmy się przestraszyli. Ja sądzę, że nie wszystkim będą takie krzywdy robić. No i rzeczywiście nikt się nie przestraszył. Dalej braliśmy udział w tych mszach za ojczyznę. No i już takich, że tak powiem, bardzo trudnych, że tak powiem, krzywd nam nie robili aktorom. Natomiast z tych mszy za ojczyznę u księdza Jerzego zrodziły się msze po całej Polsce. Zrobiły się takie zespoły. Ja jeździłam później obliczając, bo mieliśmy przekazać to, co aktorzy robią. Janowi Pawłowi II był ciekawy w jakimś sensie troszkę aktor, co jego koledzy z Polski robili w tym czasie. I żeśmy taki raport posłali. Ja obliczyłam, że z moją koleżanką, śpiewaczką Krystyną Kwasowską i w zależności od tego, gdzie żeśmy występowali, bo to przede wszystkim i w kościołach, i w domach parafialnych, ale i w domach prywatnych, na plebaniach różnych, w różnych miejscach byliśmy, ta moja grupa była w 460 miejscach, więc żeśmy sobie trochę pojeździli. Ten teatr był wtedy marginalny. I wtedy właśnie ja, odbierając od księdza Jerzego to, co nam przekazywał, żeśmy byli dopuszczeni, że był tak wielki zaszczyt, tam była chwila wolnej Polski. Ten, kto tego nie przeżył, nie wyobraża sobie, jak wyglądała Warszawa w tą ostatnią niedzielę miesiąca, jak władza ograniczała tramwaje i autobusy, żeby nie jechały na Żoliborz, jak ludzie szli piechotą, jak potem już z balkonu oczywiście te msze się odbywały. Jak był tłum ludzi, tłum, do końca jak się stało na tym balkonie, to nie widziało się końca, tylko tam już tak majaczyły takie mundury z OMO, bo zawsze nas okrążali. I wtedy właściwie ludziom, którzy coś potrafią, my żeśmy dawali słowa prawdy. Ja sama układałam jakieś chyba z 8 czy 9 koncertów różnych tak zwanych bogoojczyźnianych. To, co kiedyś było przywilejem Polaków, to, co było wyhaftowane na sztandarach, to, co nasze matki, babcie czy jeszcze starsze osoby przeżywały w czasie zaborów, w czasie powstań narodowych. Bóg, honor i ojczyzna. I to było bardzo ważne. A przecież mówiliśmy poezję i Mickiewicza, i Słowackiego, i współczesnych poetów, którzy pisali, Ernest Bryl, Kamieńska, Joanna Kulmowa, poetki takie, które, na przykład Teresa Boguszewska, która pisała jak gdyby na zamówienie księdza Jerzego, wkładała liścik podpisany Teresa, nie wiedziała, nagle usłyszała swój wiersz. Także to było coś takiego wielkiego, olbrzymiego. Ktoś, kto tego nie przeżył, nie widział, nie jest w stanie zrozumieć, że tam była kawałek w tym przygnębiającym świecie pięknej, wspaniałej, wolnej Polski. I to, co mi było dane, te zadane talenta trzeba odrabiać. I stąd moja obecność wtedy na tym stowarzyszeniu 13 grudnia. Chodzenie pod willę pana Jaruzelskiego. Sprzeciwianie się temu, że ci, którzy nas gnębili, do tej pory są niesądzeni, że przecież zamordowano tylu księży, dopóki jeszcze mówimy i pamiętamy coś. Stąd moja obecność właśnie w takich, jeżeli jestem zapraszana i daję jak gdyby świadectwo tego, co się przeżywało wtedy. Nigdy nie dostałam żadnej nagrody w sensie wyróżnienia jakiejś roli, no nie wiem, czegoś, a zagrałam ich bardzo dużo. Z jednych jestem dumna, z innych może mniej. Natomiast właśnie jakoś tak ten moją pierś mi przypinali. Ale jestem bardzo dumna z tego Gloria Artis, bo to jest przez order dany na moje osiągnięcia artystyczne. I cenię sobie ostatnie odznaczenie przez pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego za moją działalność właśnie w stanie wojennym w podziemiu, za te wydawnictwa, za to myśmy wydali około 100 książek. Naprawdę, a składanie książek ręcznie, a ja byłam taka, która woziła to wszystko. Także no, to było wielkie odznaczenie dla mnie i zasłużone dla Warszawy, bo ta Warszawa jest właściwie moim miastem. To było to coś, co sobie niezwykle cenię.
Uznanie i podziw szeregu widzów bezcenne. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się. Do usłyszenia za tydzień.